wystąpi teraz profesor Jan Grossfeld, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Politologii, kierownik Katedry Współczesnej Myśli Społecznej Kościoła. Wykłada antropologię polityczną, związki polityki i religii oraz żydowskie korzenie chrześcijaństwa i kwestie dialogu międzyreligijnego. Jest członkiem Komitetu Episkopatu Polski do spraw dialogu z judaizmem oraz Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Publicysta, redaktor naczelny periodyku Chrześcijaństwo i Świat Polityka, tłumacz i autor książek. I pewnie często go widzicie w telewizji, komentuje różne rzeczy, a ja od kilku lat staram się, żeby pan profesor wystąpił tutaj, a on się ciągle tłumaczył, że jest politologiem, że czymś tam, a on ma korzenie żydowskie. I mówię, kto jak nie ty może mówić o naszym bracie, o świętym Józefie. I coś mi się wydaje, że nam coś powie takiego, że zapamiętamy. Proszę bardzo, Jan Grossfeld.
Bardzo dziękuję księdzu Andrzejowi za cierpliwość prawdziwie od Józefa pochodzącą, bo ja się wykręcałem tylko w pewnym sensie, bo rzeczywiście nie miałem pojęcia, co ja mogę, studia robiłem z ekonomii, co ja mogę powiedzieć na temat świętego Józefa. A druga rzecz, że zawsze maj był takim czasem dużych obowiązków w kościele ewangelizacyjnych. No i tym razem jakoś Pan Bóg pomógł i mogłem przyjechać i chętnie to zrobiłem. Zastanawiałem się nad tytułem, bo ksiądz dyrektor chciał koniecznie, żeby był tytuł tego wystąpienia i przyszło mi na myśl, żeby podać ten tytuł, który widnieje w programie, Ukrzyżowanie Józefa. Spróbuję jakoś usprawiedliwić ten tytuł, bo raczej się ukrzyżowanie nie wiąże z nim, ale z samym Jezusem Chrystusem. Kiedy się dzisiaj obudziłem rano, to wydawało mi się, że nie będę miał w ogóle nic do powiedzenia, mimo że się przygotowywałem, cały tydzień robiłem notatki. I w czasie Eucharystii w Bazylice rzeczywiście dostałem pomoc, pierwszą z tego obrazu, a drugą od biskupa. Ta pomoc z obrazu polegała na tym, że zobaczyłem, że Józef jest w koronie. Ja jestem zupełnie niekompetentny ani w teologii, ani w józefologii, ani w ikonografii, ale to, że on jest w koronie, bardzo mnie poruszyło. Że te wszystkie trzy postaci są w koronie, ale tym razem, że on też jest w koronie. I pomyślałem, na czym polega królewskość Józefa? I potem przyszło mi do głowy to słowo, które mówi, że jesteście ludem królewskim. I kim jest ten król Józef? Myślałem i potem widzę, że to doskonale pasuje do tego, co przygotowałem. Mianowicie, że ten król to jest ktoś, kto słucha słowa. Tradycja żydowska mówiła, że ten, kto słucha słowa Boga, jest królem nad rzeczywistością. To znaczy, że stopniowo staje się jak Bóg. Że zaczyna rozumieć historię i żyć i swoje życie. Ale że to jest i że to jest ta odpowiedź, którą daje Jezus wobec Piłata, że jest królem żydowskim w tym sensie, że nie tylko że jest Mesjaszem, ale że ten Mesjasz rodzi się z ludu, który jest ludem słuchania. Że to jest to, co znalazłem tutaj, żona wielką pomoc, która tu jest ze mną mi dała, poszła i kupiła to, co można tutaj dostać, tę ikonę Józefa, który ma zwój Słuchaj Izraelu, że jedyne zadanie tak naprawdę podstawowe, główne, które ma ten lud królewski i ma w związku z tym Józef, to jest: słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jedynie, będziesz więc miłował Pana Boga swego, twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. A więc, że Józef był przyzwyczajony do pewnego sposobu funkcjonowania, które polega na nieustannym słuchaniu słowa. To mi się kojarzy z pewnym midraszem żydowskim, który mówi o Dawidzie. Dawid bardzo chciał poznać dzień swojej śmierci i mówi do Boga: czy możesz mi powiedzieć, kiedy ja umrę? Tego nie możesz znać, mówi Bóg. No dobrze, ale czy mogę znać dzień tygodnia, w którym umrę? To możesz znać, umrzesz w szabat. W związku z tym, kiedy zbliżał się szabat co tydzień, Dawid zaczynał panicznie studiować słowo. Bo jest powiedziane, że ten, kto studiuje słowo, nie umrze. I mnie to porusza, bo widzę, że właściwie umieram każdego dnia. Ale kiedy mam możliwość czytać brewiarz i modlić się brewiarzem, to widzę, że odżywam. Że to jest prawda. Że to jest prawda, że ta mądrość, którą wczoraj w brewiarzu Święty Efrem, czytaliśmy Świętego Efrema, i tam widać było, można by powiedzieć, że Jezus oszukał demona. Że demon został na krzyżu oszukany. Bo spodziewał się, że zwycięży na tym krzyżu. Przez poniżenie Jezusa i unicestwienie Go. I że gdyby wiedział, co się wydarzy, to by znajdował inny sposób. A więc, że ukrzyżowanie Jezusa jest oszukaniem demona. Oszukaniem śmierci. Że to, co miał ten Dawid w tym midraszu. Oszukać śmierć przez słuchanie słowa. Żeby ono się wypełniło. To się kojarzy też z tym, co się przydarza Józefowi. Mam dużo notatek, postaram się ograniczyć. To pół godziny mam, tak? A mianowicie, że Jezusowi się przydarzyło to, co zanim się przydarzyło, to samo, co zanim się przydarzyło Jezusowi. I można powiedzieć, że w tym ludzie wybrania można widzieć nie tylko, że się był zapowiedzią Jezusa, ale że Jezus istniał wcześniej niż ten lud. To znaczy, że ten lud był stopniowo przygotowywany, uczony jednej rzeczy, której dzisiaj nam w społeczeństwie brakuje niesłychanie, do tego, żeby poddawać się pewnemu ukrzyżowaniu. To znaczy, że słowo słuchaj Izraelu oznacza ukrzyżować co? Ukrzyżować to, co ma ukrzyżowane Jezus. I tego doświadczał Józef. Ukrzyżować umysł swój. Korona cierniowa na głowie Jezusa jest ukrzyżowaniem własnego umysłu, własnej racjonalności, własnej hierarchii wartości, własnej mądrości na życie, na historię, swoją własną, swojej rodziny i swojego ludu. Jest ukrzyżowaniem swoich sił. Jezus jest przybity do krzyża w tych miejscach, które stanowią o sile człowieka, ręce i nogi. Wszystkie siły, którymi na przykład rękoma pracujemy, zarabiamy na życie, zapewniamy sobie bezpieczeństwo. I nogi, które są szansą chodzenia, funkcjonowania, życia. Ludzie, którzy są pozbawieni nóg, wydaje się, że są skazani na nic. I społeczeństwo, które myśli w sposób bezbożny, jak znamy, wiemy, mówi: ci, którzy są pozbawieni możliwości życia, są nic nie warci. Są nic nie warci. A więc ukrzyżowane swoje własne siły i ukrzyżowane serce. Jezus ma przebity bok i wypływa krew i woda. I teraz krótko powiem to, co ma ukrzyżowane Józef. Ma ukrzyżowany umysł. Ma koronę cierniową. Ponieważ jest wychowany w pewnej tradycji kulturowej, w której mężczyzna, ojciec rodziny, ma pewne funkcje przypisane. To koresponduje z tym, co było mówione w tym poprzednim odczycie, bardzo, bardzo atrakcyjnym. Józef ma ukrzyżowane swoje przyzwyczajenia do tego, kim będzie, do czego jest wychowany. Że będzie ojcem, który zrodzi dzieci, że będzie głową rodziny, według tradycyjnego sposobu myślenia, że żona będzie mu posłuszna i dziecko będzie wychowywał według tego sposobu religijnego przekazywania wiary, jakiego był przyzwyczajony. To, co się mu wydarzyło, krzyżuje całkowicie jego umysł, jego przyzwyczajenie. I można powiedzieć, widzimy w tym, że Jezus nie mógł się urodzić w innym ludzie, bo ten lud był przygotowaniem do urodzenia Jezusa i jego tym przybranym ojcem musiał być Żyd. Ponieważ również jego sposób narodzenia musiał być sprzeczny nie tylko z czysto ludzkimi, ale z religijnymi doświadczeniami, które miał ten lud. On był przygotowany, ale na sytuację, która permanentnie każe zaprzeczać temu, co ja rozumiem z mojej historii i, przepraszam, z mojej religii. Bo wydarzenie z Jezusem było dla niego zaprzeczeniem jego tradycji religijnej. W tym również, to również miał na myśli Pius XI, kiedy mówił o chrześcijanach, że my wszyscy jesteśmy Semitami, to znaczy można powiedzieć, my jesteśmy wszyscy Żydami, czy mamy być, żeby być formowanym w kierunku zaprzeczania swojej racjonalności, swojemu rozumowi, nie teoretycznie, ale w takich faktach, których doświadczył Józef. Bo kiedy czcimy świętego Józefa, to czcimy to. Czcimy jego fiat. No, nikt nie mógł być mężem Matki Bożej, jak ktoś, kto również musi powiedzieć to słowo z oporami. Dlatego, że Józef jest człowiekiem z krwi i kości. I ma swoje, powiedzmy, ciało, które mówi mu, ale dlaczego w ten sposób przychodzisz, Panie? Dlaczego w ten sposób do mnie przychodzisz? Dlaczego przychodzisz do mnie inaczej, niż mówiono mi, że powinno być? Miało być inaczej. Ja myślę, że kult do świętego Józefa to jest kult właśnie do tego, do Boga, który przychodzi inaczej niż ja jestem przyzwyczajony. Też inaczej niż jestem przyzwyczajony przez kulturę, w której żyję. Taka postać, która mi przyszła od razu do głowy z Biblii, to jest Samuel. Samuel prorok, który jako dziecko słyszy, że ktoś mówi do niego we śnie i on leci do kapłana, pod którego jest opieką i mówi, budzi go w nocy i mówi, czy to ty mówisz do mnie? Czy to ty mówisz? Bo to było oczywiste dla niego, że to mówi jakiś człowiek, który jest obok. A może przez sen gada? A on mówi, nie. Drugi raz się to wydarza, za trzecim razem ten kapłan Heli mówi do niego, słuchaj, to do ciebie mówi Bóg. On potrzebował, Samuel prorok przyszły, potrzebował kogoś, kto mu to podpowie. Że to mówi do ciebie Bóg, to znaczy, że palec Boży na tobie spoczął. I że jesteś w tym momencie otrzymujesz pewną misję, który jeszcze może nie rozpoznajesz, ale że ta misja, ona będzie realizowana przez samego Boga, nie przez ciebie, bo ty w oparciu o własne siły nic nie możesz zrobić. To jest poruszające, jak Bóg zwycięża w życiu Józefa za każdym razem, kiedy on ma te wątpliwości. To przebite serce, ta druga rzecz, to jego ukrzyżowane serce, to co to jest u Józefa? To jest to, czego oczekuje każdy człowiek, w tym przypadku mężczyzna, oczekuje od narodzenia dziecka. Żeby mieć syna, to co miał Abraham. Żeby mieć dziecko, to o czym było mówione, to umilenie, ta czułość. Bo każde serce pragnie czułości, dawać czułość i otrzymywać czułość. I Józef na początku ma to zaprzeczone. Żona jest w ciąży. Trzeba też pamiętać, że w środowisku, w którym żyli, bardzo religijnym, byśmy powiedzieli, no w małym mieście, dzisiaj to rozumiemy lepiej widząc wieś, na wsi żona w ciąży, katastrofa. Jest napisane, że ponieważ był człowiekiem sprawiedliwym, nie chciał narazić jej na nic. To znaczy miał do niej wielki szacunek i chciał postąpić w sposób porządny, uczciwy wobec niej. Ale Bóg przychodzi jak do tego Samuela i mówi nie, absolutnie, to nie tak, w ogóle nie to. To ma być inaczej. Musisz dać ukrzyżować swój umysł, ponieważ istnieje coś dla ciebie lepszego, bo to jest ciekawe, to ukrzyżowanie jest dobre dla Józefa. To nie chodzi tylko o to, że on musi się poświęcić i zrezygnować z tego ojcostwa naturalnego, fizycznego. Ale że kiedy Bóg przychodzi i kiedy trzeba z czegoś zrezygnować ze swojej woli, to nie dlatego, żeby wykończyć człowieka, tylko żeby dostać coś o wiele więcej. Bardzo mi się podobało, czytałem w internecie, jak się szykowałem księdza Stefańskiego wystąpienie, ale też znalazłem taki fragment, który mówi, odwołuje się do Abrahama i Sary. Sara nazywała się Saraj, a potem zmienił jej Bóg imię na Sarę. Po hebrajsku pisze się Sarach, to zmienione. I jest pytanie, co się stało z tą literką J? Tradycja, egzegeza żydowska mówi, co się stało z tą literką J, którą zabrano Saraj? Odpowiedź uleciała przed tron Boga i unosiła się przed nim, przed tym tronem Boga, oddając się do jego dyspozycji. Po to, żeby Bóg mógł użyczać tej literki, jej samej, szczególnym swoim wybrańcom. I z tej literki jest imię Józef. Zrobione. To jest bardzo poruszające. Często myślimy, że kabała i takie rzeczy to są jakaś magia czy coś, ale jak sięgamy do głębi tradycji żydowskiej, widać i pamiętam, że kiedyś spotkałem Jana Pawła II i tam przedstawił mnie biskup Muszyński, bo mu pomagałem w jakichś pracach, a papież od razu w dziesiątkę mówi do mnie, a hebrajski znasz? Ja mówię, nie znam. A bez hebrajskiego to w ogóle nie idzie, mówi. To się nie da i to jest prawda. I ten fragment egzegezy przypomina trzy imiona żydowskie na literę J. Pierwszy to jest Józef, o którym mówimy, egipski. On otrzymał to imię. Drugi to był Jozue, który wprowadzał do ziemi obiecanej. I Jozue, on się na początku nazywał Ozeasz, a potem zmieniono jego imię na Jehoszua, a krótko mówiąc Joszua. I literki się zmieniły i naprzód weszła ta litera J, bo miał pełnić wolę Bożą. I trzeci jest nasz Józef Święty, który dostaje tę literkę, żeby służyć Bogu. To, dla mnie to było bardzo, bardzo poruszające, żeby zrezygnować z tego swojego serca, z tych oczekiwań, tych poruszeń, ukłuć serca, które jest często wobec dzieci biologicznych. Zrezygnować z czegoś takiego, ja myślę, że duchowieństwo katolickie dobrze to rozumie. Że to jest coś bardzo poruszającego. I dlatego czasem, jak się patrzy na rodziny, gdzie nie funkcjonuje w ogóle ta relacja, to naprawdę chce się płakać, że możliwości są, a człowiek w ogóle tego nie wykorzystuje. Większość ludzi nie wykorzystuje tak, jak trzeba, tej możliwości pozostawania w relacji bliskości, by realizować to swoje pragnienie serca. Na własną rękę rezygnuje się z tego, z czego, z tej możliwości, którą się ma daną, a Józef został do tego w jakimś sensie zmuszony przez Boga, nie przez człowieka. To jest bardzo interesujące, ale kiedy on rezygnuje z tego, otrzymuje coś o wiele więcej, coś o wiele więcej. Prawdopodobnie inaczej by tego nie dostał, by pozostawał być może w pewnej strukturze religijnej, ale nie miałby może aż tak głębokiej relacji osobistej, jaką Bóg z nim nawiązał poprzez to wydarzenie. Trochę myślę, problemy, które mógł mieć, to są takie, jak się ma często z dzieckiem adoptowanym. Myślę, że rzadkością jest, żeby mieć wobec dziecka adoptowanego to, co się ma do dziecka biologicznego. Na tak i na nie, ale że ta bliska relacja uczuciowa nie jest aż taka. I że przychodzi zawsze to ukłucie, które mówi, to nie jest moje dziecko. To nie jest moje dziecko. Ale, bo to jest dziecko mu powierzone. Dziecko adoptowane jest dziecko powierzone. Wiele adopcji dokonuje się bez tego rozeznania. Ale jest wiele adopcji, które się odbywają poprzez to poczucie, że jest potrzeba, żeby to dziecko komuś zostało powierzone. Dlaczego nie mnie? Przypomina mi się pewien ksiądz, który został uratowany z zagłady, Żyd, i którego uratował, który został oddany na wychowanie do rodziny polskiej. I on potem miał wielką miłość do tych rodziców polskich. Nazywał tą matkę matką polską i była jego matka żydowska, która zginęła z rąk Niemców. To znaczy, że jest możliwe nawiązanie tej relacji, która jest w pewnym sensie większa niż relacja biologiczna. Tradycja żydowska mówi, kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Można powiedzieć, że Józef to zrealizował. Nie dlatego, że uratował Jezusa, ale że pełniąc tę wolę Boga wbrew sobie w jakimś sensie, bo on nie miał myślenia niewolniczego, wszystko co Pan Bóg zrobię, to każe. To był człowiek zmagania i widzimy to z Ewangelii, że to jest człowiek, który się zmagał. Ale Bóg się okazał mocniejszy. I jest ukrzyżowanie jego sił, jego rąk i jego nóg, bo od tej pory pracuje nie dla swojej rodziny biologicznej, pracuje na rzecz czegoś niewyobrażalnego. Jeżeli jest coś, co jest niewyobrażalne, to trochę to przychodzą dni czy momenty, w których zwątpienia. Dlaczego ja to robię? Po co ja się tak męczę? Przecież skoro on jest Mesjaszem i Bogiem, to przecież on może to wszystko załatwić sam. Bez żadnego problemu. I teraz dochodzimy jeszcze raz do tej kwestii królowania. Fragment Izajasza mówi: na ramionach jego spoczęła władza. Jest taka ikona, na której widać, że Józef niesie, ma zamknięte oczy, nie patrzy na świat, bo jest trudno, na tę rzeczywistość, w którą musi wchodzić. Ma na ramionach siedzi mu Jezus. To się nieodparcie kojarzy z tym pasterzem, który niesie zranioną owieczkę. Niesie tego baranka. To jest bardzo poruszające. Bo ten baranek nie tylko będzie zraniony, ale będzie zabity. I tym, co się narzuca jako pierwsza rzecz, kiedy patrzy się na tą świętą rodzinę, to jest pokora. To jest pewne posłuszeństwo, nie ślepe. Nie ślepe. Przecież ci ludzie byli z krwi i kości. I Matka Boża, i Józef, a nawet Jezus był również całkowicie człowiekiem. To jest coś, czego my często nie widzimy i poruszamy się na płaszczyźnie trochę odcieleśnionej. Trochę takiej, w której nie ma walki. Ale ludzie, którzy idą za Bogiem, doświadczają niesamowitej walki. Że jest walka. O co jest walka? Ze swoim ja. Walka jest z tym, co jest we mnie. Co mi mówi? Historia powinna powiedzieć inaczej. Nie w ten sposób. A więc, że ta władza, którą niesie na plecach Józef, bo Józef niesie na plecach Jezusa, czyli niesie tę władzę prawdziwą. Jest podnóżkiem tego władcy. W jakimś sensie niewolnikiem tego władcy. To jest ta władza królewska, która jest zupełnie inna, bo Jezus mówi, ale moje królestwo to w ogóle jest co innego. To w ogóle nie jest to, co wy myślicie. W innym miejscu mówi: moim zadaniem, czyli funkcją mojej władzy jest pełnić wolę tego, który mnie posłał. Jest naprawdę poruszające, że Józef jest Żydem przygotowanym do tego, żeby pełnić wolę do tego, który go posyła. Do czegoś najmniejszego. Ja myślę, że tutaj to, co mówi Jezus o tym, że kto nie stanie się jak dziecko, nie może wejść do Królestwa Niebieskiego, to właśnie jest tutaj to. To niesamowite umniejszenie się na Górze Błogosławieństw w Izraelu. Jest takie specjalne miejsce katolickie, nazywa się Domus Galilei, i tam na tarasie jest taka malutka, takie coś malutkiego, taka bramka malutka. Jak ktoś chce, nikt nikogo nie przymusza, to można próbować przez nią przejść. Jest trudno, bo trzeba się straszliwie schylić. Trzeba się zrobić malutkim. I Nikodem ma rację. Jak jest możliwe, żeby ktoś mógł się na nowo narodzić? Jak mogę wejść, skoro już jestem Janem i mam 1,80 m i ważę tam, nie wiem, 150 kilo i już w ogóle nie mogę się ruszać, bo krzyż mnie boli i w ogóle jestem już taki zesztywniały intelektualnie pod każdym względem. Jak mam wejść do tego, schylić się, zrobić takim malutkim? Jak ja się mam zrobić Gulliverem nagle w krainie wielkoludów? Jak to jest możliwe? I po Józefie widać, że to jest możliwe, ponieważ był człowiekiem Boga. I że to nie jest możliwe dla kogoś, o tak, bo postanowi sobie. Tylko, że jest potrzebna bardzo głęboka, długa formacja, nieszkolna chociaż też, ale formacja duchowa, która najbardziej polega na słuchaniu słowa. Mnie się zawsze podoba to, co się mówi, że najlepszym sposobem na posłuszeństwo w zgromadzeniach zakonnych to jest dać na przełożonego kogoś, kto po ludzku na to nie zasługuje, mówiąc delikatnie. bo na nas nie ma innego sposobu. Nie ma innego sposobu, tylko żeby... I wtedy, bo jak można być posłusznym komuś, kto nie ma racji? To jest niemożliwe, niemożliwe. A dla Józefa na początku Bóg nie ma racji. Nie ma racji, bo chce robić inaczej. I dopiero Bóg interweniuje. To jest poruszające, że Bóg nie zostawia tego Józefa samego. Że musi przełamywać jego opór, ale w sposób, który jest dla Józefa zrozumiały. Uwzględnia jego mentalność. I tu dochodzę do czegoś, co mnie poruszyło dzisiaj. A mianowicie dwa przymiotniki do Józefa. Najpierw egipski, a potem kaliski. I tak sobie myślę, ale o co chodzi? Przecież to był Żyd. To był Żyd. Dlaczego? Dlaczego? To jest bardzo... W Nazarecie, wokół bazyliki, wielu z Państwa na pewno tam było, jest pełno ikon Matki Bożej z rozmaitych krajów. I te ikony, można powiedzieć, są łotewskie, japońskie, ta japońska ma oczy japońskie. I powstaje pytanie bardzo poważne o inkulturację. Że nasza skłonność jest taka, by próbować oswoić w tym przypadku Józefa. Oswoić Matkę Bożą, zamknąć ją w ramach naszej kultury i naszego rozumu. Ale wtedy ona nie jest ani Matką Bożą, a Józef na pewno nie jest opiekunem Jezusa Chrystusa. Bo ta pokusa nie chodzi oczywiście o narodowość, tylko chodzi o inkulturację w myślenie czysto ludzkie. W to myślenie, które opiera się tak naprawdę na lęku przed śmiercią. Na lęku przed, nie przed śmiercią biologiczną, bo czasem już chcemy rzeczywiście sobie pójść, ale przed umieraniem tego naszego ja, przed ukrzyżowaniem. I Józef miał ten lęk przed ukrzyżowaniem. I nie jest tak, myślę, to są domysły, tak samo jak domysłami jest wiele rzeczy na tych ikonach, które pani bardzo pięknie nam pokazywała, jak ta piłka. I nasze domysły mogą nas często prowadzić w miejsce kierunku niewłaściwym. I dlatego potrzebna jest pewność od Boga. To jest to, co się mówi zawsze małżonkom. Szukajcie, czy to jest wola Boża, że ten człowiek ma być twoim mężem. Bo potem możecie zwalać na Boga ten problem. Możecie składać... Ta władza decydowania jest złożona na niego. I Józef, myślimy, był zadowolony. Ponieważ miał kogoś, na którego miał przełożonego, na którego mógł zwalać to, co jest najtrudniejsze i to, co stawia największe pytania. Jeszcze chciałem coś mówić, ale ksiądz Andrzej mówi, że koniec. I myślę, na koniec powiem jedną rzecz. Jest pewna ikona namalowana w Warszawie, gdzie Matka Boża jest odwrócona plecami do żłóbka. Warto pojechać i to odwiedzić. To Seminarium Redemptoris Mater. Odwrócona plecami do żłóbka. To ktoś by powiedział, coś okropnego. Jak można taką rezję? Przecież ona przytulała tego Jezusa. Dlaczego jest odwrócona plecami do żłóbka? Dlatego, że to jest ukazanie sytuacji kontemplacyjnej. To, co było powiedziane w tym poprzednim referacie, że sytuacja Matki Bożej jest sytuacją również ukrzyżowania własnej woli i ukrzyżowania swojego umysłu i że ona była właściwą żoną dla Józefa i Józef dla niej. Dziękuję bardzo.